Rozdział 16. Od czasu, gdy Riel utknęła w obecnym świecie, przyszły jej do głowy jedynie trzy sposoby na wydostanie się z niego. Mogła zrobić to samo, co zrobił Valhan, by uwolnić się z jej ojczystego świata. Zaczekać, aż wygeneruje się dostateczna ilość magii. Został uwięziony na ponad 20 cykli i musiał przebyć cały świat, by zebrać dość mocy na opuszczenie go. Ten świat był na tyle mały, że mogła zaczerpnąć z niego całą magię, więc nie musiałaby podróżować. Trudno było ocenić, jak szybko mieszkańcy zdołają wygenerować odpowiednią ilość mocy. Wszystko zależało od liczby ludności. Większa populacja oznaczała większy odsetek ludzi zajmujących się tworzeniem oraz większą szansę na istnienie kreatora generującego więcej magii niż przeciętny człowiek. Bez względu na liczbę kreatorów lub zwykłych ludzi generujących moc, najprawdopodobniej dopiero po upływie wielu cykli Riel byłaby w stanie odejść. Mogła także po prostu czekać, aż Kal po nią wróci. Przestała jednak się zastanawiać, jakie są na to szanse. Musiałby żyć, chcieć ją uwolnić i móc to zrobić. Nie dopuszczała do siebie myśli, że Kal mógłby nie wrócić, jeśli byłby w stanie. Ale czy zdołałby odnaleźć ten świat i ją samą? Tu, wśród mnóstwa mieszkańców, jej umysł był tylko jednym z tysięcy. Łatwiej byłoby odnaleźć ją w gospodarstwie, gdzie przebywało kilkaset osób. Albo wśród rzemieślników, bo tam w pierwszej kolejności by jej szukał. Mogła także odnaleźć portal i zaczekać, aż świat odwiedzi mag, który będzie miał przy sobie dość magii, by stąd odejść i przekonać go, by zabrał ją ze sobą. Musiałaby jednak zdecydować się szybko, nim wokoło rozniesie się wieść, że w tym miejscu nie ma już mocy, i obmyślić dobry sposób na przekonanie przybysza, by jej pomógł. Możliwe też, że inni cudzoziemcy z tą samą myślą podążali ku portalom, a magowie żądali zapłaty za wydostawanie ich stąd. Nie posiadała niczego wartościowego, ale to, kim była, mogło mieć znaczenie, choć również sprowadzić na nią kłopoty. Gdyby trafiła na sojusznika Dalego, na pewno by ją zostawił, żeby Dali mógł ją tu zabić, póki jest bezbronna. Gdyby trafiła na sojusznika odnowicieli, zabrałby ją do Baluki. Mogłaby wykorzystać część magii, która jej została, by zajrzeć w umysł przybysza, zanim poprosi go o pomoc. Ktoś dotknął jej ramienia, więc otworzyła oczy i rozprostowała obolałe ciało. Tym razem do toalety zaprowadziła ją Will. Riel weszła jako pierwsza, a potem, gdy towarzyszka była w środku, szybko się oddaliła. Podążała w jednym kierunku, wykorzystując cienie rzucane przez domy w porannym słońcu. Wkrótce jednak musiała wrócić po własnych śladach, bo wszystkie uliczki, w które trafiała, okazywały się ślepe lub zawracały. Ruszyła w przeciwną stronę, lecz tym razem także nie zdołała odnaleźć właściwej drogi. Tymczasem w wąskich alejkach zrobiło się mniej tłoczno. Szły za nią małe dzieci, które wpatrywały się w nią i chichotały, dopóki jedno ze starszych ich nie zawołało. Zwracałaby na siebie uwagę, nawet gdyby nie wyróżniała się wzrostem i nosiła taki sam szal jak miejscowe kobiety, bo w okolicy nie było niemal żadnej dorosłej osoby. Postanowiła za każdym razem skręcać w lewo i kluczyła ulicami, unikając jedynie tych prowadzących do wytwórni. Budynki wyglądały przeważnie jak stare, obskurne, dwu- i trzypiętrowe pudła pozbawione frontowych ścian. Tylko kilka domów w pobliżu wytwórni miało fasady i drzwi, a były to budynki strzeżone. W otwartych domach tłoczyły się dzieci oraz nieliczne kobiety w zaawansowanej ciąży. Wszystkie haftowały najróżniejsze ozdoby na strojach, które poprzedniego dnia uszyli robotnicy. Kanały w opłakanym stanie, biegnące wzdłuż każdej ulicy, były niedrożne z powodu nadmiaru odpadów. W cieniu czaiły się małe zwierzęta, które pośpiesznie przetrząsały każdą nową porcję nieczystości wylewanych z wiader. Dzieci przeważnie chodziły boso, a stopy miały umazane błotem. Nim Riel wróciła do miejsca, z którego rozpoczęła wędrówkę, zdążyła domyślić się prawdy. Z dzielnicy dało się wyjść tylko przez bramę, którą tu weszła, a ta znajdowała się na końcu ulicy prowadzącej do wytwórni. Nie miała wyboru. Musiała spróbować tamtędy się wydostać albo wspiąć się na mur i uciec po dachach. Oceniwszy stan dachów, doszła jednak do wniosku, że zużyje znacznie mniej magii na oszukanie strażnika niż na leczenie połamanych kości. Wzięła głęboki oddech, wyprostowała się i skierowała ku wytwórni. Strażnicy obserwowali ją. Gdy zbliżyła się na 20 kroków, jeden zagwizdał. Usłyszała tupot nóg od strony wytwórni, odwróciła się i stanęła twarzą w twarz z nadbiegającym nadzorcą. Na jego twarzy malował się ponury gniew. Zrobiła unik, gdy chciał chwycić ją za rękę, ale wpadła na coś masywnego, jednego ze strażników. Ten od tyłu chwycił ją za ręce, dzięki czemu nadzorca zdołał ją dopaść. Niemal sięgnęła po magię, ale w ostatniej chwili się powstrzymała. A jeśli ukażą jej towarzyszki za sprowadzenie maga do wytwórni? Nie chciała przysparzać kłopotów osobom, które okazały jej tyle serca. Jeśli nie będę chciała pracować, wyrzucą mnie, tłumaczyła sobie. Nadzorca zaciągnął ją do wytwórni. Wśród robotników rozległy się szepty, ale prawie nikt nie podniósł wzroku. Mai uniosła jednak głowę, a na jej twarzy odmalowała się ulga. Uśmiechnęła się do Riel ze współczuciem i z zakłopotaniem, a potem pokręciła głową. Nadzorca zaprowadził Riel do zaparowanego pomieszczenia i zostawił z kobietą, która poprzedniego dnia czuwała nad rozwieszaniem ubrań. Ta krzyczała na Riel, lecz na widok jej beznamiętnego wzroku gniew w jej oczach wkrótce ustąpił miejsca podejrzliwości. Nie zdziwiła się, gdy Riel nie chciała wziąć sterty ubrań. W głosie kobiety zabrzmiała ostrzegawcza nuta. Riel czekała, starając się nie zwracać uwagi na zakradający się do serca strach. Kobieta na moment złagodziła ton, po czym znów odezwała się ostrzej. Zawołała coś do nadzorcy, który kiwnął głową i pośpiesznie odszedł. Pojawiło się 3 mężczyzn, omiatających wytwórnie czujnym wzrokiem. Przestali się rozglądać, gdy kobieta wskazała dłonią winowajczynię. Otoczyli Riel. 2 chwyciło ją za ręce i poprowadziło ku wewnętrznym drzwiom w zaparowanej komórce. Gdy 3 je otworzył, odór unoszący się wokół wzmógł się po 100-kroć. Riel została wepchnięta do środka. Jej oczy zdążyły zarejestrować małe pomieszczenie pełne półek, lecz widok ten zniknął w ciemności. Zaklęła, ale pożałowała, że otworzyła usta. Kolejnym błędem było nabranie większej ilości powietrza, by westchnąć. Zakaszlała, po czym sięgnęła po cenne zasoby magii i stworzyła światło. Półki były wypełnione połyskującymi stosami mokrych roślin. Parująca woda kapała na nie z rurek wystających ze ścian i przesączała się na posadzkę pokrytą szlamem i brudem. Na ścianach wykwitła pleśń, a z szerokiej szczeliny w jednym z kątów wystawały nawet jakieś korzenie. Nie było tu ani jednego czystego skrawka. Usiąść mogła tylko na podłodze. Oczy zachodziły jej mgłą, a płuca kurczyły się w atakach kaszlu. Powinnam była siłą przedostać się przez bramę, gdy miałam okazję. Ponownie jednak pomyślała o towarzyszkach, które jej pomogły i być może zostałyby ukarane za jej czyn. Wytrzymam. Dziwne, że tak bardzo pragną mnie zmusić do pracy, skoro tego nie chcę, a nawet mi nie zapłacili, ale będę musiała odmawiać, dopóki mnie nie wypuszczą. Chyba, że wystające ze szczeliny korzenie świadczyły o tym, że roślina wyrosła na zewnętrznej ścianie. Przez chwilę Riel zastanawiała się, czy za pomocą magii nie przepchnąć się na drugą stronę. Kiedy jednak przypomniała sobie kiepsko połatane pęknięcia w innych częściach budynku, zrozumiała, że być może nie tylko ten narożnik by się zawalił. Cała ściana mogłaby runąć i zabić wiele osób. Zamknęła oczy, zgasiła światło i oddychając płytko starała się powstrzymać kaszel. Po prostu czekaj, mówiła sobie. Aby nie zwracać zbyt wielkiej uwagi na smród, skupiła się na dźwiękach. Od strony półek nieustannie dobiegał odgłos kapania, a z jednego z kątów co pewien czas dało się słyszeć wysoki pisk jakiegoś zwierzęcia, lecz wszelkie pozostałe dźwięki docierały tu z zewnątrz. Zza ścian nie było słychać wielu głosów, przeważnie regularnie wykrzykiwane polecenia nadzorców. Ani razu nie usłyszała rozmów szwaczy. Z rozrzewnieniem wspomniała pogawędki i śpiewy w warsztacie tkackim, w którym pracowała. Tu nie rozmawiał ani nie śpiewał nikt. Wszystkie szyte ubrania były takie same, przez co trudno było czerpać przyjemność z pracy, ale przynajmniej dzięki szyciu wytwarzano moc. Skupiła się na magii świata, by sprawdzić, ile generują ludzie w tym miejscu i z niepokojem stwierdziła, że bardzo niewiele. Dlaczego tak jest? Zastanawiała się. Czyżby tubylcy nie byli w stanie wytworzyć większych zasobów mocy? Być może, skoro istnieją kreatorzy generujący ponadprzeciętne ilości, muszą istnieć też ludzie, którzy nie generują prawie nic. Przeszył ją dreszcz paniki. Nigdy nie ucieknę z tego świata. A potem przyszła jej do głowy jeszcze jedna myśl. Szwacze tak naprawdę nie tworzyli. W kółko robili to samo. Nie brali udziału w procesie projektowania, a z etapu produkcji nie czerpali przyjemności. Nic dziwnego, że powstawało tu tak niewiele magii. Jej uwagę przykuły dwa głosy, które było słychać coraz wyraźniej. Rozmawiający zatrzymali się tuż przed drzwiami zaparowanego pomieszczenia. Ariel odwróciła się, gotowa umknąć w kąt, gdy tylko ktoś je otworzy. Ale nikt nie otworzył.
Zaczęła wczoraj. Cudzoziemka. Nie zna naszego języka.
Riel drgnęła. Jacyś mężczyźni porozumiewali się w języku podróżników.
Czy to możliwe, że pochodzi z innego świata? Delmegardi chce przesłuchiwać wszystkich innoświatowców. Nie, jest wysoka, ale nie wygląda, jakby przybyła z innego świata. Po prostu pochodzi z innego kraju.
To co zrobisz?
Może pięściami wtłoczę jej trochę rozumu do głowy. Tego ode mnie oczekują. Nie możemy traktować pracownicy inaczej tylko dlatego, że jest nowa, zwłaszcza teraz. Potrzebna nam każda para rąk.
Głosy przycichły i nie dało się ich zrozumieć. Riel przyłożyła ucho do drzwi. Wzdrygnęła się, dotknąwszy wilgotnej, kleistej powierzchni.
Chcę zamówienie 5 dni wcześniej albo nie zapłaci. Damy radę, jeśli będą pracowali przez 2 kolejne noce, a potem zatrzymamy połowę na następną. Nie spodoba im się to. I również dlatego niepotrzebna nam teraz buntownicza cudzoziemka. Wyrzuć ją. Nie, wykorzystamy ją jako przykład. Pokażemy, że to nie ze względu na magię Gellimowie tu rządzą. Teraz? Nie, wieczorem, gdy zamkniemy drzwi na nocną zmianę. Niech sobie tam trochę zaparuje i poczuje, jak płuca zaczynają jej gnić.
Rozległ się cichnący odgłos kroków zmierzających ku pomieszczeniu kierownika. Riel odsunęła się od drzwi i wytarła ucho rękawem. Jeśli nie chciała ryzykować zawalenia całego budynku, by wydostać się przez szczelinę, musiała zaczekać, aż ją wypuszczą. Nie zamierzała jednak pozwolić się pobić. To usprawiedliwiało wykorzystanie odrobiny magii. Chociaż gdyby starannie się osłoniła i reagowała tak, jak się spodziewali, mogliby się nie zorientować, że używa magii, i nie narobiłaby kłopotu towarzyszkom. Czas wlókł się powoli. Ogarnęło ją znudzenie. Pragnęła skupić myśli na czymś, co odciągnęłoby jej uwagę od zmartwień. Zaczęły boleć ją stopy, więc przechadzała się z wyciągniętymi rękami, by nie wpaść na półki i ściany. Po kilku okrążeniach zaczęła dostrzegać w ciemności szczegóły. Przystanęła zaniepokojona. Czyżby podświadomie przekształcała wzorzec, by dostosować wzrok do warunków i mimowolnie zużywała ostatki drogocennej mocy? Nad jej głową pojawiło się światło. Spojrzała w górę i zdała sobie sprawę, że promienie słońca przesączają się przez szczelinę w ścianie, znacznie większą niż sądziła po pobieżnych oględzinach pomieszczenia. Zwalczyła pokusę odetchnięcia z ulgą. To nie jej ciało przystosowywało się do sytuacji, lecz promienie słońca padły akurat w odpowiednie miejsce. Jednak wkrótce zmienią położenie. Rozejrzała się i zauważyła przedmioty, które poprzednio umknęły jej uwadze. Wiadro i długi kij. Podeszła i oplotła kij palcami. Była to miotła, a jej trzonek był wilgotny, lecz nie kleisty ani oślizgły. Może Riel mogłaby oczyścić posadzkę na tyle, by usiąść. Przeciągnęła miotłą po podłodze, ale zdołała jedynie zamieszać pokrywające ją paskudztwo. Stworzyła jednak ciekawy wzór. Zaczęła śmigać na prawo i lewo, robiąc wiry i kręgi, a potem proste fale i chmury. Z brudu wyłonił się morski pejzaż. Nieco się rozchmurzyła. Mogła się odrobinę rozerwać podczas długiego wyczekiwania,
a zarazem wygenerować nieco magii. A potem miotła odpadła z kija. Riel zwiesiła ramiona i już miała odstawić trzonek, gdy się zawahała. Mogłaby nim rysować pojedyncze linie i stworzyć coś dokładniejszego. Zaczęła bezcelowo bazgrać. Kreślenie symboli dobrze na nią wpływało. Dotknęła wisiorka na szyi, ukrytego pod karczkiem niezbyt mocno wyciętej sukienki. Wisiorek z początku zaintrygował jej towarzyszki, ale kiedy odkryły, że w środku znajduje się pędzelek, straciły zainteresowanie. Pomyślała, że może nim mogłaby malować, ale poczuła obrzydzenie na myśl, że miałaby go zanurzyć w tym brudzie. Tworząc szkic przedstawiający przyjaciółki i dziwne zwierzę ciągnące wóz, którym tu przyjechały, wciąż odpychała od siebie pewną niewygodną myśl. Zakaszlała i kiedy zaczęła niepokoić się o swoje zdrowie, postanowiła stawić czoła faktom. Mogła wykorzystać wisiorek jako łapówkę, żeby się stąd wydostać. Na pewno metal, z którego go wykonano, był coś wart. Niechętnie rozstanie się z podarunkiem od Ankari, lecz kobieta na pewno wolałaby, żeby Riel żyła dalej bez niego, niż umarła z nim. Wróciły do niej wspomnienia związane z podróżnikami. Zastanawiała się, czy Baluka odnalazł dłoń Valhana. Był tak bardzo odmieniony, gdy go ostatnio widziała. W jego oczach Riel także się zmieniła, ale zrzucił to na karb wiecznej młodości. Teraz nie była już nieśmiertelna. Jednak nie nastąpiła żadna niespodziewana zmiana, która by jej to uświadomiła. Po prostu Riel celowo zablokowała zebraną magię, by nie zużywać jej na niekontrolowane przekształcanie wzorca. Ale to oznaczało, że znów zaczęła się starzeć. Miała wrażenie, że jej ciało się nie zmieniło, dostosowując się do wieku, ani nie wróciło do stanu sprzed zyskania nieśmiertelności. Po prostu przestało się uzdrawiać. Nie znaczyło to, że straciła umiejętność przekształcania wzorców. Gdyby znalazła się w świecie zawierającym magię, znów przestałaby się starzeć. A jeśli moje ciało jednak wróciło do pierwotnego stanu, czy znów stałabym się kreatorem? Jeśli tak, to szybciej zdołałaby wygenerować odpowiednią ilość magii i uciec. Serce na chwilę zamarło jej w piersi. Mogłaby przecież celowo przywrócić ciało do pierwotnego stanu. Do przekształcenia swego wzorca nie potrzebowała dużych pokładów mocy. Wymagał tego jedynie początkowy proces otwarcia umysłu na samą umiejętność. Mogło się jednak okazać, że mimo wszystko zabraknie jej magii na przywrócenie ciała do stanu, gdy jeszcze była kreatorem. Porażka oznaczałaby zużycie magii na darmo. Czy warto było zaryzykować? Nawet gdyby jej się udało i odzyskałaby zdolności kreatora, wytworzenie magii pozwalającej na opuszczenie tego świata zajęłoby wiele czasu. Z drugiej strony, jako kreator mogłaby okazać się wartościowa dla jego mieszkańców. Może zaczęliby ją chronić. Za dużo tego gdybania, pomyślała. Lepiej znaleźć maga, który zabierze mnie z tego świata, ale najpierw muszę się stąd wydostać. Szkice pokrywały już całą posadzkę. Riel skoncentrowała się na magii wokół siebie. Wcześniej była tu niemal zupełna pustka, teraz jednak w pomieszczeniu rozpościerała się poświata. Ciekawe. Nigdy wcześniej nie wyczuwała generowanej przez siebie magii. Pełne zaangażowanie w proces twórczy oznaczało, że nie mogła jednocześnie skupić się na wykrywaniu mocy. Teraz była w stanie to zrobić prawdopodobnie dlatego, że ten świat został jej prawie zupełnie pozbawiony. Kiedy jej zaczerpnęła, świat wokół znów pociemniał. Magii nie było wiele, lecz nawet najmniejsza ilość mogła okazać się przydatna. Riel postanowiła jak najwydajniej wykorzystać czas, który miała spędzić w tym pomieszczeniu. Dlatego chwyciła miotłę, nadziała ją na kij i starła to, co naszkicowała. Potem znów zdjęła ją butem i zaczęła rysować, tym razem drzewo. Po nakreśleniu każdej gałęzi przerywała, by zaczerpnąć mocy, którą wytworzyła. Odczuwała mrowienie za każdym razem, gdy jej zasoby magii odrobinę się zwiększały. Choć jeszcze niedawno pragnęła wydostać się z tej przyprawiającej ją mdłości wilgoci, teraz miała nadzieję, że pozostanie tu długo. Jeśli rzeczywiście nie można być jednocześnie nieśmiertelnym i kreatorem, możliwe, że stracę zdolność przekształcania wzorców. Czyli mam tylko jedną szansę, bo jeśli stracę umiejętność przekształcania wzorców, zanim odzyskam zdolności kreatora, nie będę mogła spróbować ponownie. Ryzyko było nawet większe niż z początku sądziła, więc jej determinacja nieco osłabła. Ale im szybciej by stąd uciekła, tym większą miałaby szansę na ocalenie Kala. Jej uszu dobiegł cichy odgłos. Dzwonek. Serce szybko zabiło jej w piersi. Nowa zmiana. Wkrótce ktoś po nią przyjdzie. A jeśli zużyje całą magię, żeby uchronić się przed pobiciem? Nie zużyje jej, jeśli zajrzę w swoje ciało i sprawdzę, co trzeba zmienić. Zamknęła oczy i z trudem się skoncentrowała. Za pomocą technik przekształcania wzorców zajrzała we własny umysł. Nie tworzyła magii, więc nie była w stanie stwierdzić, którą część należało przywrócić do pierwotnego stanu. Otworzyła oczy i ponownie zaczęła rysować. Skupienie się na obu czynnościach było niemal niemożliwe, ale przeskakując od jednego zadania do drugiego, stopniowo z coraz większą łatwością wychwytywała momenty, w których jej umysł generował moc. Wprowadzenie w nim zmian na pewno nie wymagałoby zużycia dużej ilości magii. Wystarczyłoby tyle, ile wygenerowała, szkicując na podłodze. Spróbowała dokonać subtelnej zmiany. Niemal wyczerpała całe swoje zasoby. Ponownie zaczęła szkicować, generując magię. Zebrała ją i sprawdziła, która część umysłu angażuje się w ten proces. Uda mi się. Powstrzymała się od głębokiego wdechu i zaczęła zmieniać własny wzorzec. Z początku zmiany nie przyniosły różnicy, a potem niemal do zera zmniejszyła swoją zdolność wytwarzania magii. Zatrwożona cofnęła te zmiany i okazało się, że może wprowadzić modyfikacje o przeciwnym skutku. Wróciła do rysowania, by sprawdzić rezultat. Jej zmysły zadrżały. Było to znajome uczucie. Coś zostało utracone, lecz nie zapomniane. Jest! Wyczuła szybko rozchodzącą się we wszystkich kierunkach magię. Zebrała ją, rozkoszując się napływem mocy. Kusiło ją, by ponownie zacząć rysować i wytworzyć jej więcej, ale skupiła się na zmienionej części umysłu. Czy tę zdolność dało się jeszcze udoskonalić? Dzięki kolejnej porcji mocy zmieniła wzorzec jeszcze bardziej. Drzwi otworzyły się. Riel wyciągnęła ku nim rękę i unieruchomiła powietrze w obrębie szpary. Ignorując pomruki i okrzyki zaskoczenia, skupiła się na podłodze. Można było odnieść wrażenie, że trzonek porusza się sam, gdyż Riel chwyciła go za pomocą magii, by móc szkicować szybciej. Pojawiły się linie i świat utonął w bieli. Oczywiście nie była to prawdziwa biel. Podobnie jak brak magii nie był prawdziwą ciemnością. Uwolniła zmysły i zobaczyła, jak ogromna eksplozja magii zalewa całą wytwórnię i okoliczne budynki. Ale to więcej niż kiedykolwiek wytworzyłam. Dużo, dużo więcej. Ponownie skupiła się na własnym ciele. Czy można było jeszcze ulepszyć tę zdolność? Czy mogła posunąć się za daleko? Może powinna spróbować kolejnej drobnej zmiany i sprawdzić, co się stanie. Tyle, że nie do końca wiedziała, co uczyniła. Błądziła i wkrótce porzuciła ten pomysł, by nie zrobić sobie krzywdy. Zaintrygowana rozglądała się błędnym wzrokiem, starając się zrozumieć, co się stało. Jakim cudem w jednej chwili to rozumiałam, a w następnej już nie? Gwałtownie nabrała powietrza, gdy zdała sobie sprawę, co zrobiła. Czyli to prawda. Zanim zyskałam nieśmiertelność, nie byłam w stanie pojąć przekształcania wzorców. Teraz znów nie potrafię. Część umysłu, która została zmieniona, by nauczyć się przekształcać wzorce, teraz generowała magię. Ta sama część. Mogę robić jedno albo drugie, ale nie obie rzeczy naraz. Ogarnął ją strach na myśl o utracie nieśmiertelności, ale nie walczyła z nim. Pozwoliła, by zalał ją falą i wkrótce minął. Może pewnego dnia znów stanie się wiecznie młodym magiem. Teraz jednak śmiertelność otwierała przed nią drogę do wolności. Tymczasem powrót zdolności kreatora przepełnił ją radością i zaskoczył. Wcześniej utrata tych umiejętności nie miała dla niej znaczenia. Wciąż potrafiła tworzyć, gdy przezwyciężyła lęk, że i tego nie będzie umiała. I to było dla niej ważniejsze niż generowanie magii. Mogła przecież żyć, ile zapragnie, o ile ktoś lub coś jej nie zabije. Mogła także uzdrawiać siebie i innych, co było dla niej jeszcze cenniejsze. A jednak dopiero teraz poczuła, że wszystko jest tak, jak być powinno. Jakby odzyskała coś, co jej skradziono. Jakby znów była w pełni sobą. No cóż, mam nadzieję, że warto będzie się zestarzeć i umrzeć w zamian za bycie sobą. Ale jeszcze nie dziś. Rysując, wytworzyła ogromne ilości magii, ale do ucieczki potrzebowała więcej. Im szybciej, tym lepiej. Znów skupiła się na pomieszczeniu. Starła pleśń i brud ze ściany i zaczęła tworzyć kolejny obraz, tym razem drążąc go za pomocą magii. Nie przerywała, by zaczerpnąć wygenerowaną moc. Po prostu tworzyła. Naszkicowała pracowników wytwórni. Nie byli jednak zgarbieni nad pracą, lecz stali wyprostowani. Nie dźwigali stosów ubrań, lecz sami ubrani byli w eleganckie stroje. Wokół nich widać było dzieci noszące buty, a oni ucztowali i mieszkali w domach, które nie były otwarte od strony ulic. Narysowała deltę pełną łodzi i rybaków wyciągających sieci z czystej wody. Kiedy skończyła, uwolniła zmysły i uśmiechnęła się, wyczuwając mnóstwo magii rozchodzącej się po świecie. Odnalazła jej krańce, a im dalej musiała sięgać, tym większe zdumienie ją ogarniało. Kiedy w końcu ogarnęła całą moc, wyczuła obecność niezliczonych umysłów całe miasto. Dostrzegła ubytki w miejscach, z których inni magowie czerpali tyle, ile zdołali. Pośrodku każdej pustki słyszała myśli kobiet i mężczyzn, zaskoczonych powrotem magii, lecz z ulgą dochodzących do wniosku, że znów będą mogli kontrolować pracowników i nie dojdzie do rewolucji. Żołądek podszedł Riel do gardła. Nim Kal ogołocił ten świat, magia pomagała utrzymywać w niewoli robotników takich jak ci szwacze. Dzięki swojej nowej umiejętności Riel nie tylko mogła uciec z tego miejsca, ale i przywrócić w nim zasoby mocy. Teraz jednak zrozumiała, że w ten sposób umocni strukturę społeczną, krzywdzącą tak wielu robotników. Kim jestem, by to oceniać? Pomyślała. Valhan powiedział, że nie można przewidzieć skutków interwencji. Ale bez względu na to, czy przywróci zasoby magii w tym świecie, czy nie, i tak już interweniowała. Kal zakłócił równowagę mocy. Nawet gdyby teraz Riel przywróciła tu magię, myśli o rewolucji nie umarłyby szybko. A ja muszę ocalić pewnego niemądrego młodego maga. Znowu. Nie mogła jednak odejść, nie uczyniwszy jeszcze jednego. Odwróciła się do przeciwległej ściany i narysowała nadzorców na klęczkach rozdających monety robotnikom, a potem napisała: powstańcie, nim magia powróci. Zaczerpnęła całą wygenerowaną moc, wzięła głęboki wdech i odepchnęła się od świata.